Rozdział 12. Spotkanie z gadułą. W dalszym ciągu w moim śnie widziałem, że gdy uszli razem kawał drogi, wierny spojrzał w bok i zobaczył jakiegoś męża idącego w pewnej odległości, ale równolegle do nich, w miejscu tym bowiem droga była dość szeroka i wszyscy mogli się na niej zmieścić. Człowiek ten nazywał się Gaduła. Był to wysoki mężczyzna, z daleka wyglądający bardziej przystojnie aniżeli z bliska. Do tego męża odezwał się wierny następującymi słowami. Dokąd to, przyjacielu? Czy zdążasz do niebieskiego kraju? Gaduła. Tak, tam właśnie idę. Wierny. No, to dobrze. Mam nadzieję, że będziemy się mogli cieszyć twoim miłym towarzystwem. Gaduła. Z największą przyjemnością pójdę razem z wami. Wierny. Chodź więc, podczas wędrówki spędzimy nasz czas na pożytecznej rozmowie. Gaduła. Dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą jest rozmawiać o dobrych rzeczach. Rad tego jestem, że spotkałem takich, którzy również są skłonni wykonywać tak pożyteczną pracę. Prawdę mówiąc, niewiele jest ludzi, którzy czas swojej podróży w ten sposób chcą spędzać, ale wolą mówić o rzeczach, z którymi nie ma pożytku. To było dla mnie zawsze bolączką. Wierny. Rzeczywiście. Jest to rzeczą godną ubolewania. Cóż bowiem bardziej zasługuje, aby być na ustach i języku ludzi na tym świecie, jak nie sprawy dotyczące Boga, który jest na niebie. Gaduła. Bardzo mi się to podoba, gdyż mówisz z przekonaniem. Dodam tylko, że nie ma rzeczy przyjemniejszych i bardziej pożytecznych, jak rozmowy na temat spraw Bożych. Co może być piękniejszego, pod warunkiem oczywiście, że człowiek ma zrozumienie rzeczy naprawdę wspaniałych, jak to, gdy człowiek rozkoszuje się na przykład rozmową na temat historii albo tajemnicy pewnych rzeczy, albo jeśli ktoś lubuje się w rozmawianiu o cudach, dziwach i znakach, gdzie znajdziemy zapisy o wszelkich sprawach dokonane w wspaniale i bardziej miły sposób, aniżeli w Piśmie Świętym. Wierny. To prawda, ale celem naszym powinno przede wszystkim być to, abyśmy tymi rzeczami, o których mówimy, naprawdę byli ubogaceni. Gaduła. Ja właśnie też to miałem na myśli. Mówić bowiem o takich rzeczach jest najkorzystniej. Czyniąc to, człowiek może dowiedzieć się wiele, jak na przykład o nicości ziemskich spraw i o zysku, które przynoszą te rzeczy, które są w górze. To tak ogólnie, ale w szczególności przez takie rozmowy człowiek może się dowiedzieć o konieczności powtórnego urodzenia się, o tym, że nasze uczynki nie wystarczają, a potrzebne posiadanie sprawiedliwości Chrystusowej. Poza tym właśnie przez mówienie człowiek może się dowiedzieć, co to znaczy pokutować, wierzyć, modlić się, cierpieć. Również w ten sposób człowiek może nauczyć się czegoś odnośnie wielkich obietnic i pociech Ewangelii ku swojej własnej radości. Dalej przez to człowiek może się nauczyć, jak dawać odpór fałszywym poglądom, jak stać w obronie prawdy, a także jak pouczać nieświadomych. Wierny. To wszystko jest prawdą. I cieszę się bardzo, że słyszę te rzeczy z twoich ust. Gaduła. Ale niestety, brak tego rodzaju rozmów jest powodem, że niewielu uświadamia sobie potrzebę wiary i potrzebę dzieła łaski w ich duszy ku żywotowi wiecznemu. Większość pozostaje nieświadoma i żyje w uczynkach zakonu, przez które człowiek żadną miarą nie może zastąpić Królestwa Bożego. Wierny. Pozwól, że zwrócę uwagę na to, że znajomość tych rzeczy niebiańskich jest darem Bożym. Nikt jej nie może osiągnąć przez ludzką pracowitość lub też wyłącznie poprzez rozmawianie o nich. Gaduła. O tym wiem bardzo dobrze, gdyż człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu to nie będzie darowane z góry. Wszystko jest z łaski, a nie z uczynków. Mógłbym ci zacytować 100 wersetów ze Słowa Bożego na potwierdzenie tego. Wierny. Dobrze więc, ustalmy jakiś temat, który będzie przedmiotem naszej rozmowy w obecnej chwili. Gaduła. Możemy rozmawiać na jaki tylko temat sobie życzysz. O rzeczach niebieskich, o rzeczach ziemskich, o rzeczach dotyczących etyki lub Ewangelii, o rzeczach świętych i pospolitych, o rzeczach przeszłych i przyszłych, o sprawach dziejących się w obcych krajach lub u nas w domu, o rzeczach bardziej ważnych lub wynikających z pewnych okoliczności życiowych, pod warunkiem, że wszystko będzie czynione ku naszemu pożytkowi. Teraz wierny zaczął podziwiać gadułę Podchodząc do chrześcijanina, który cały ten czas szedł sam, rzekł do niego po cichu: cóż za dzielnego mamy towarzysza. Niewątpliwie mąż ten jest materiałem na znakomitego pielgrzyma. Na to chrześcijanin uśmiechnął się skromnie i rzekł: ten człowiek, którym ty się tak zachwycasz, mógłby zwieść swoim językiem 20, ale takich, którzy go nie znają. Wierny: a czy ty go znasz? Chrześcijanin: czy ja go znam? Lepiej, aniżeli on sam siebie. Wierny: proszę cię, powiedz mi, kim on jest? Chrześcijanin: nazywa się Gadua. Mieszkał w naszym mieście. Dziwię się, że go nie znasz. Co prawda nasze miasto jest bardzo duże. Wierny: czyim on jest synem i w której części miasta mieszkał? Chrześcijanin: jest synem wymownego, a mieszkał przy ulicy Plotkarskiej. Pomimo swego sprawnego języka jest jednak nędznym typem człowieka. Wierny: robi wrażenie bardzo przystojnego mężczyzny. Chrześcijanin: tak, ale tylko tym tak się wydaje, którzy go bliżej nie poznali. On bowiem najpiękniej prezentuje się wśród obcych, ale blisko domu przedstawia się bardzo brzydko. A że jest przystojnym mężczyzną, przywodzi mi na myśl to, co zauważyłem przy oglądaniu obrazów malarza. Z daleka wyglądają pięknie, ale z bliska znacznie gorzej. Wierny: ależ ja jestem skłonny przypuszczać, że ty tylko żartujesz. Wszak się uśmiechnąłeś. Chrześcijanin: niech mnie Bóg broni przed żartowaniem w takiej sprawie, chociaż się uśmiechnąłem, albo przed oskarżaniem kogokolwiek fałszywie. Odkryję ci jednak jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego człowieka. On udziela się w każdym towarzystwie i można go nakłonić do każdej rozmowy. Tak samo, jak rozmawia tutaj z tobą, będzie rozmawiał i przy kuflu piwa, w jakiejś piwiarni, a im więcej ma w czubie, tym więcej różnych rzeczy opowiada. Religia nie ma żadnego miejsca w jego sercu, domu czy obcowaniu. Wszystko, co ma, to tylko wyłącznie na języku, a religia jego polega na robieniu językiem dużego hałasu. Wierny: czyżby tak było naprawdę? Jeśli tak, to na tym człowieku okropnie się oszukałem. Chrześcijanin: czy oszukałeś się? Niewątpliwie. Przypomnij sobie to przysłowie: oni mówią, ale nie czynią. A także: nie na mówieniu polega Królestwo Boże, ale na mocy. On mówi o modlitwie, pokucie, wierze i nowym urodzeniu się, ale zna te wszystkie rzeczy tylko o tyle, że o nich potrafi mówić. Byłem u niego w domu i przyjrzałem się jego życiu zarówno między swoimi, jak i między obcymi i dlatego wiem, że mówią o nim prawdę. Dom jego jest pozbawiony wszelkiej pobożności, podobnie jak białko jaja pozbawione jest smaku. Nie ma tam ani śladu modlitwy, albo pokuty, czy odwracania się od grzechu. Powiedziałbym nawet, że zwierzęta na swój sposób lepiej służą Bogu, aniżeli on. Raczej jest skazą, hańbą, wstydem dla religii. Wszyscy, którzy go znają w całej tej części miasta, mają o nim jak najgorszą opinię i przez niego właśnie ludzie mówią o religii źle. Zazwyczaj ci, którzy go znają, tak się o nim wyrażają. Modli się pod figurą, a ma diabła pod skórą. Odczuwa to wyraźnie jego biedna rodzina, gdyż w domu jest grubianinem, a w stosunku do wszystkich, szczególnie sług, wielce opryskliwym i niewyrozumiałym tak, że często nie wiedzą, czego sobie właściwie życzy i co mają czynić lub mówić. Ludzie, którzy mieli z nim do czynienia, przyrzekają, że już nigdy więcej do niego się nie zbliżą. Gadua bowiem okazał się kłamcą, oszustem i wyzyskiwaczem, a na domiar złego swoich synów tak wychowuje, aby szli jego śladami. Gdy tylko zauważył któregoś z nich ową głupią bojaźliwość, gdyż tak nazywa wszelkie objawy czułego sumienia, to zaraz wymyśla mu od durniów i osłów. Takiego syna przez długi czas nie użyłby więcej do załatwienia żadnej sprawy, ani też nie powiedziałby o nim dobrego słowa przed innymi. Ja osobiście jestem najzupełniej przekonany, że człowiek ten przez swoje niegodziwe życie spowodował potknięcie się i upadek wielu, a i w przyszłości, jeśli Bóg mu nie zagrodzi drogi, będzie miał ten zgubny wpływ na życie innych ludzi. Wierny. No dobrze, mój bracie, jestem zmuszony ci wierzyć, ponieważ nie tylko go osobiście znasz, ale też dlatego, że dajesz sprawozdanie o ludziach, jak przystoi chrześcijaninowi. Nie mogę sobie wyobrazić, abyś te rzeczy mówił ze złej woli, ale mówisz je dlatego, że są prawdą. Chrześcijanin. Gdybym go nie znał dłużej, aniżeli ty, to w pierwszej chwili byłby może skłonny myśleć o nim tak samo. Ba, nawet gdyby złe relacje o nim pochodziły z ust wrogów religii, to też myślałbym, że to jest oszczerstwo, cząstka, która przypada w udziale imieniu i wyznaniu wielu dobrych ludzi z ust złych. Ale niestety, przekonałem się osobiście, że jest winien tych wszystkich rzeczy i wielu jeszcze gorszych. Poza tym ludzie prawdziwie bogobojni wstydzą się zań i ani go bratem, ani przyjacielem nie mogą nazywać. Samo wymienienie jego nazwiska w ich gronie powoduje to, że się oblewają rumieńcem wstydu. Wierny. Teraz rozumiem, że mówienie a czynienie to dwie różne rzeczy. W przyszłości będę więc na nie zwracał baczniejszą uwagę. Chrześcijanin. O tak, te dwie rzeczy są tak odmienne od siebie jak dusza i ciało. Tak jak ciało bez duszy jest tylko czymś martwym, trupem, podobnie i mówienie, jeśli nie jest połączone z czynami, jest również czymś martwym, jest także trupem. Duszą religii jest wprowadzenie jej w praktyczne życie. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca jest takie, nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachowywać samego siebie niepokalanym od świata. Z tego ów gaduła nie zdaje sobie zupełnie sprawy. On myśli, że samo słuchanie i mówienie wystarczy, aby z człowieka zrobić dobrego chrześcijanina i w ten sposób sam zwodzi swoją duszę. Słuchanie to jest dopiero sianie nasienia. Mówienie zaś nie jest dostatecznym dowodem, że w sercu i w życiu istotnie już jest jakiś owoc. Powinniśmy też zdawać sobie sprawę z tego, że w dniu sądu ludzie będą sądzeni według swoich owoców. Nie powie im Pan w owym dniu, czy wierzyliście, ale czy byliście czynicielami, czy też tylko gadułami. Według tego też będą sądzeni. Koniec tego świata jest przyrównywany do żniwa, a wiadomo, że w czasie żniwa ludzie mają wyłącznie plon na oku. Znaczy to, że Bóg nie może przyjąć czegokolwiek, co nie jest z wiary. I mówię to, aby wskazać, jak małe znaczenie będzie miało w tym dniu wyznanie gaduły. Wierny. To mi przypomina, jak Mojżesz określa, które zwierzę jest czyste. Jest nim takie zwierzę, które ma rozdwojone kopyta i przeżuwa. Nie takie, które tylko ma rozdwojone kopyta, ani też takie, które tylko przeżuwa. Królik lub zając, choć przeżuwają, jednak są nieczyste, gdyż nie mają rozdwojonych kopyt. To prawdziwie jest odpowiednikiem gaduły. On szuka wiedzy, przeżuwa Słowo Boże i ma to Słowo w ustach swoich, ale nie rozdwaja kopyt, nie rozstaje się z drogą grzeszników. Ale tak jak zając, zachowuje nogę psa lub niedźwiedzia i dlatego jest nieczysty. Chrześcijanin, według tego co wiem, wypowiedź twoja jest prawdziwie ewangelicznym wykładem tego urywka ze Starego Testamentu. Dodam tu jeszcze jedną rzecz. Apostoł Paweł nazywa ludzi, którzy wiele mówią, miedzią brzęczącą albo cymbałem brzmiącym, czyli, jak to wyjaśnia na innym miejscu, przedmiotami wydającymi dźwięk, a nie mającymi życia. Znaczy to, że rzeczy, które nie mają życia, nigdy nie znajdą się w Królestwie Niebieskim pomiędzy dziećmi żywota, choćby dźwięczały i tym przypominały mowę albo głos anioła. Wierny. Nie byłem zachwycony jego towarzystwem na samym początku, ale teraz obrzydł mi zupełnie. Co zrobimy, aby się go pozbyć? chrześcijanin, posłuchaj mojej rady i zrób, co ci powiem, a zobaczysz, że jemu też szybko sprzykrzy się twoje towarzystwo, chyba że Bóg dotknie się jego serca i nawróci je. Wierny, cóż więc radzisz, abym zrobił? Chrześcijanin, najlepiej podejdź do niego i rozpocznij poważną rozmowę na temat mocy, która jest w religii. A potem, gdy on wyrazi zgodę na to, co mówisz, a tak zrobi na pewno, zapytaj go po prostu, czy te rzeczy utwierdzone są w jego sercu, w jego domu i obcowaniu. Otrzymawszy taką radę, wierny pośpieszył do przodu i zwrócił się do gadoły tymi słowami. No i co słychać? Jak się miewasz? Gaduła, dziękuję, dobrze, myślałem, że do tej pory sobie już dużo powiemy. Wierny, jeśli chcesz, to będziemy kontynuować naszą rozmowę, a ponieważ mi pozostawiłeś wybór tematu, więc nim będzie następujące zagadnienie. Jak objawia się zbawiająca łaska Boża, jeśli znajduje się w sercu człowieka? Gaduła, domyślam się, że będziemy musieli rozmawiać o mocy, którą posiadają pewne rzeczy. Tak, to jest bardzo dobre pytanie i chętnie ci na nie odpowiem. Odpowiedź moja pokrótce będzie się przedstawiać następująco. Po pierwsze, gdy łaska Boża znajduje się w sercu, wówczas powstaje gwałtowny krzyk przeciwko grzechowi. Po drugie, wierny, stój, nie ze wszystkim. Zastanówmy się natychmiast jeszcze nad tą pierwszą rzeczą. Myślę, że powinieneś był raczej powiedzieć, że łaska objawia się w tym, że sprawia w duszy obrzydzenie do grzechu. Gaduła, nie bardzo pojmuję, jaka jest różnica pomiędzy krzykiem przeciwko grzechowi a obrzydzeniem do niego. Wierny, jest i to duża różnica. Dany człowiek może krzyczeć przeciwko grzechowi z pobudek wynikających z jego poglądów, ale nienawidzieć grzech, brzydzić się nim, nie może człowiek inaczej, jak tylko dzięki niechęci ku niemu, którą mu sam Bóg darowuje. Ja już słyszałem wiele razy krzyk przeciwko grzechowi Zambony, a jednak ci, którzy tak krzyczeli, dawali mu w całej pełni miejsce w swoim sercu, domu i obcowaniu. Owa pani, której sługą był Józef, krzyczała bardzo głośno i wydawało się, że jest bardzo świątobliwą niewiastą, a pomimo tego chętnie by popełniła z Józefem grzech. Niektórzy tak krzyczą przeciwko grzechowi jak matka, która krzyczy na swoje dziecko, trzymając je na ręku, nazywając je brzydką, niegrzeczną dziewczynką, a za chwilę znowu je pieści i całuje. Gaduła, widzę, że zaczynasz mnie chwytać za słowa. Wierny, nie, ja tego nie robię. Chcę tylko te sprawy przedstawić we właściwym świetle. A jaka jest ta druga rzecz, która dowodzi, że łaska jest czynna w sercu? Gaduła, wielka znajomość tajemnic Ewangelii. Wierny, ten znak powinien być wymieniony jako pierwszy, ale obojętnie, czy jest wymieniony jako pierwszy, czy ostatni, nie jest to również prawdziwy znak działania łaski Bożej. Można bowiem posiąść wielką znajomość i dużą wiedzę odnośnie tajemnic Ewangelii, a działania łaski w duszy może brakować zupełnie. Tak naprawdę człowiek może posiadać wielką wiedzę, a jednak być niczym i w konsekwencji tego nie być dzieckiem Bożym. Gdy Chrystus rzekł, jeśli to wiecie, a potem dodaje, błogosławieni jesteście, jeśli to czynicie. W ten sposób kładzie on nacisk na to, że błogosławieństwo otrzymuje ten, który czyni te rzeczy, a nie ten, który o nich tylko wie. Istnieje bowiem taka możliwość, że ktoś może wiedzieć o czymś i nie wprowadzać tego w życie. Człowiek jakiś może znać wolę Pana swego, a jednak jej nie wykonywać. Ktoś może tyle wiedzieć, co anioł, a jednak nie być chrześcijaninem. Dlatego więc twój znak nie jest prawdziwy. Wiedzieć coś jest rzeczą, którą się chlubią ludzie gadatliwi i zarozumiali, a czynić coś oto rzecz, która Bogu się podoba. Nie znaczy to, że serce może obejść się bez znajomości tego, co jest dobre, gdyż bez tego też byłoby niczym. Są zatem dwa rodzaje wiedzy. Jedna, która opiera się tylko na samym rozumowaniu odnośnie danych spraw, a druga, której towarzyszy cnota wiary i miłości, która skłania człowieka do wykonywania woli Bożej z całego serca. Pierwsza z nich wystarczy dla wielomównego człowieka, bez drugiej jednak prawdziwy chrześcijanin obejść się nie może. Daj mi rozum, abym strzegł zakonu Twego, ażebym go przestrzegał ze wszystkiego serca. Gaduła, ty znowu mnie chwytasz za słowa, a to przecież nie służy ku zbudowaniu. Wierny, no dobrze, jeśli chcesz, możesz mi podać jeszcze jakiś inny znak, przy pomocy którego działanie łaski objawia się tam, gdzie ona jest. Gaduła, ode mnie już tego nie usłyszysz, gdyż widzę, że się nie pogodzimy. Wierny, jeśli ty nie chcesz, czy pozwolisz, że ja go wymienię? Gaduła, proszę bardzo. Wierny, działanie łaski w duszy człowieka może być widoczne zarówno dla tego, który ją przeżywa, jak również dla tych, którzy stoją obok. Temu, kto ją ma, działanie łaski objawia się w następujący sposób. Daje mu świadomość grzechu, a szczególnie pokalanego stanu jego natury. Objawia okropność grzechu niewiary, dla którego czeka go niechybne potępienie, jeśli nie znajdzie łaski u Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawuje ona w nim smutek, a także wstyd z powodu grzechu, a co jeszcze ważniejsze, człowiekowi, w którego duszy działa łaska, objawia się sam Zbawiciel świata i odczuwa on konieczność obcowania z nim przez całe życie. Wskutek tego w duszy jego zjawia się łaknienie i pragnienie dożywania Pana Jezusa. Do tego łaknienia i pragnienia odnoszą się dane nam obietnice, stosownie zaś do siły lub słabości wiary danego człowieka w Zbawiciela dana mu jest radość i pokój, miłość i świętobliwość, pragnienie, aby go znać lepiej i lepiej mu służyć w tym świecie. Pomimo jednak, iż twierdzę, że łaska objawia się w ten sposób, to rzadko kiedy dany człowiek jest w stanie wywnioskować z tego, co przeżywa, że jest pod jej działaniem. Skażony rozum bowiem i ogólne zepsucie sprawiają, że umysł człowieka nie jest w stanie wydać w tych rzeczach prawidłowego sądu. Dlatego człowiekowi, którego sercu czynna jest łaska Boża, potrzebne jest nader trzeźwe rozeznanie, zanim będzie on w stanie stwierdzić z pewnością, że w sercu jego działa łaska Boża. Innym ludziom natomiast staje się to wiadome poprzez następujące znaki. Pierwszy, poprzez wyraźne wyznanie wiary w Chrystusa. Drugi, poprzez życie, które odpowiada temu wyznaniu, czyli życie świętobliwe, poprzez świętobliwość serca, świętobliwość w życiu rodzinnym, jeśli posiada rodzinę, wreszcie poprzez świętobliwe obcowanie w tym świecie. Łaska ta uczy go bowiem ogólnie i wewnętrznie nienawidzieć grzechu i w głębi duszy nienawidzieć siebie samego z powodu tego grzechu. Uczy go ona walczyć z grzechem w swojej rodzinie, a także starać się o zwycięstwo sprawy świętobliwości na całym świecie. Czyni to nie tylko poprzez mówienie, tak jak obłudnik lub gaduła, ale poprzez praktyczne poddanie się mocy słowa w wierze i miłości. Jeśli więc masz jakieś zastrzeżenia co do mojej krótkiej charakterystyki działania łaski Bożej, to wymień je, a jeśli nie, to pozwól, że zadam ci drugie pytanie. Gaduła, nie, w tej chwili nie chcę oponować, lecz słuchać. Powiedz zatem to drugie pytanie. Wierny, posłuchaj więc, oto ono. Czy doświadczasz osobiście pierwszej części mego opisu działania łaski? Czy świadczy o tym również twoje życie i obcowanie? Albo też religia twoja polega tylko na mówieniu, a nie na uczynkach i prawdzie. Proszę cię też, jeśli zechcesz mi odpowiedzieć na to pytanie, powiedz tylko to, co Bóg, który jest nad nami, poświadczy swoim amen, a także nic ponad to, do czego cię upoważni twoje sumienie. Gdyż nie ten, który sam siebie pochwala, jest przyjęty u Boga, ale ten, którego sam Pan pochwala. A zresztą mówić, że się jest takim, a takim, gdy obcowanie wszyscy sąsiedzi mówią, że to jest kłamstwo, jest wielkim przestępstwem. Słuchając tych słów Gadua, najpierw zaczął się rumienić, ale potem, gdy ochłonął, tak odpowiedział. Ty przechodzisz obecnie do doświadczenia osobistego, do spraw sumienia i Boga i zaczynasz Jego wzywać, aby uprawomocnił to, co się mówi. Tego rodzaju rozmowy się nie spodziewałem, ani też nie jestem skłonny udzielać odpowiedzi na takie pytania, ponieważ nie czuję się do tego zobowiązany, chyba że zechcesz podjąć się obowiązków katechety. A nawet gdybyś to uczynił, to ja i tak miałbym prawo sprzeciwić się, byś ty miał być moim sędzią. Chciałbym tylko zapytać cię, dlaczego zadajesz mi takie pytania? Wierny, ponieważ wiedziałem, że jesteś chętny do mówienia, ale nie wiedziałem, czy masz w ogóle coś poza taką skłonnością. A zresztą przyznam ci się, że słyszałem o tobie, iż jesteś człowiekiem, którego religia polega na mówieniu, podczas gdy twoje obcowanie zadaje kłam twemu wyznaniu. Mówią, że jesteś plamą chrześcijan i że religia wiele cierpi wskutek twojego niezbożnego obcowania, a nie jeden już się potknął i upadł z powodu twoich niegodziwych postępków. Wielu zaś innym grozi również niebezpieczeństwo zrujnowania przez twoje postępowanie. Twoja religia idzie zgodnie w parze z takimi rzeczami jak piwiarnia, chciwość, nieczystość, przekleństwa, kłamstwa, złe towarzystwo. Można by zastosować do ciebie to samo przysłowie, które stosuje się do nierządnicy, a mianowicie podobnie jak ona przynosi wstyd wszystkim niewiastom, tak ty przynosisz wstyd wszystkim, którzy wyznają wiarę w swego Zbawiciela. Gadua, ponieważ jesteś skłonny tak prędko słuchać różnych opinii i wydawać sąd, nie mogę stąd wyciągnąć innego wniosku, jak tylko ten, że jesteś jakąś kłótliwą albo też dziwaczną osobą, z którą nie warto rozmawiać, a więc żegnam. Wtedy podszedł chrześcijanin do swego brata wiernego i rzekł, powiedziałem ci, że tak się stanie. Twoje słowa z jego pożądliwością nie mogły się pogodzić. On raczej zdecydował się zrezygnować z twojego towarzystwa, aniżeli odmienić swoje życie. Poszedł więc sobie tak, jak powiedziałem, ale niech idzie. On sam tylko na tym traci, nikt inny. Zaoszczędził nam kłopotu odsuwania się od niego, bo gdyby został takim, jakim jest, a przypuszczam, że jednak takim pozostanie, byłby tylko plamą naszego towarzystwa. Poza tym apostoł radzi, odstąpże od takich. Wierny, ja jednak jestem rad z tej rozmowy, być może kiedyś jeszcze ją sobie przypomni. W każdym razie zupełnie jasno i wyraźnie postawiłem sprawę w rozmowie z nim, a tak wolny jestem od jego krwi, gdyby zginął. Chrześcijanin, dobrze zrobiłeś, że mówiłeś z nim tak otwarcie. Mało jest w naszej dobie ludzi, którzy by bliźnim swoim chcieli tak wiernie usłużyć i to właśnie jest przyczyną, że wielu ludzi bluźni. Tacy gadulscy, których religia polega tylko na słowach, a którzy w praktycznym życiu i obcowaniu są wyzuci, z wszelkiej cnoty są całkiem próżni, których tak często niestety przyjmuje się do społeczności dzieci Bożych, są powodem zgorszenia dla świata, są zmazą chrześcijaństwa i boleścią dla wszystkich szczerze wierzących. Bardzo byłoby pożyteczną rzeczą, gdyby wszyscy w stosunku do takich gadulskich odnieśli się w podobny sposób, jak ty to uczyniłeś. Wówczas albo przystosowaliby oni swoje życie do wymagań słowa, albo też towarzystwo świętych stałoby się dla nich zbyt parzące. Potem rzekł wierny. Jak wpierw Gadua butnie piękno piór, w rozmowie pokazując chciałby chór, wszystkich mówił mu tak. Lecz gdy mu coś o łasce w sercu wierny rzekł, już gość nasz zniknął. I tak zniknął w życiu ci, co się zaparli mocy Zbawcy krwi. Idąc dalej, rozmawiali o wszystkim, co widzieli w drodze i tak sobie uprzyjemniali czas, inaczej podróż byłaby dla nich niewątpliwie bardzo nużąca, ponieważ teraz przechodzili przez puszczę.